Był w ogóle przesadnie miękki w obejściu i uprzejmy, póki nic go nie zadrasnęło. Jego grzeczność biła w oczy, szczególnie na tle nieuzasadnionej szorstkości Bielajewa. Zamknięty duchowo, zewnętrznie powściągliwy, powolny w jedzeniu, ostrożny w każdym ruchu, był to istny człowiek w futerale z noweli Czechowa, do tego stopnia, że reszty nie trzeba nawet opisywać, po prostu wykapany. Tyle, że nie był nauczycielem, lecz generałem MWD. Nie sposób było choć na okamgnienie postawić swój garnek na kuchence w chwilach, które Paweł Nikołajewicz upatrzył dla siebie. Jego bazyliszkowe spojrzenie wystarczyło, aby człowiek natychmiast zdejmował swoją menażkę. Inaczej zaraz słyszał wymówki. Na dłuższe niedzielne apele, odbywające się we dnie na dziedzińcu, starałem się wychodzić z książką, stroniłem od beletrystyki, zawsze był to podręcznik fizyki. Chowając się za cudzymi plecami, usiłowałem czytać. O, jaką udrękę dla Pawła Nikołajewicza było takie łamanie dyscypliny. Przecież czytałem w szeregach, w świętych szeregach. Przecież to moje czytanie było wyzywające, było aktem bezczelnego rozpasania. Nie karcił mnie otwarcie, ale tak spoglądał na mnie, robił takie boleściwe miny, tak stękał i mruczał, a zresztą również innych prydurków tak drażniły moje lektury, że musiałem w końcu wyrzec się czytania i godzinami sterczeć jak dureń. A w izbie już się człowiek nie naczyta. Tam trzeba słuchać cudzego gadania. Pewnego razu spóźniła się na poranny apel jedna z panien księgowych pracujących w biurze budowy, przez co brygada prydurków musiała czekać o 5 minut dłużej na wyprowadzenie z zony mieszkalnej do pracy. No tyle, że zamiast iść na czele kolumny, brygada miała maszerować w ariergardzie. Rzecz była błaha. Ani dyspozytor, ni nadzorca nawet nie zwrócili uwagi. Ale Zinowiew w swoim specjalnym błękitnawym szynelu z miękkiego sukna, w swojej czapce wojskowej, już dawno bez gwiazdki, ale przepisowo noszonej, w swoich okularach powitał pannicę gniewnym syknięciem. Czego się spóźniacie do cholery? Przez was tu jeszcze stoimy. Nie mógł już dłużej milczeć. Te 5 minut go zadręczało. Przyprawiło go o chorobę. Dziewczyna obróciła się na pięcie i odpaliła mu z oczyma błyszczącymi satysfakcji. Lizus! Zero! Czyczykow! Dlaczego Czyczykow? Na pewno bohater Gogola pomylił jej się z bohaterem noweli Czechowa. Stól wreszcie pysk! I tak dalej, i tak dalej. Aż do karczemnych wyzwisk. Nie podniosła ręki, robiła użytek tylko ze swego ostrego, obrotnego języczka, ale wydawało się, że trzepie Zinowiewa po mordzie, bo na jego matowych, dziewiczych policzkach wykwitała jedna czerwona plama po drugiej. Uszy zapłonęły szkarłatem, wargi zaczęły drżeć, cały się zjeżył, ale więcej słowa nie powiedział, ani nie ruszył ręką, by się bronić. Skarżył mi się tegoż dnia. Co robić, skoro mam charakter tak nieuleczalnie prostolinijny? To moje nieszczęście, że nawet tu nie mogę się odzwyczaić od dyscypliny. Ja przecież muszę robić te uwagi. To podtrzymuje dyscyplinę w ludziach. Gdy rano prowadzono nas do pracy, Zinowiew był cały w nerwach. Chciał jak najprędzej wyrwać się już do roboty. Zaledwie brygadę prydurków wpuszczono na teren budowy, ten już był pierwszy. Przeganiał wszystkich innych kroczących byle jak i prawie biegiem wypadał do biura. Czy robił to na pokaz, żeby przypodobać się zwierzchności? To nie było takie ważne, żeby więźniowie widzieli, jak pali się do pracy? Częściowo. Ale najważniejszą i najszczerszą jego pobudką była chęć co rychlejszego oderwania się od tłumu, wyjścia poza obręb obozu, zamknięcia się w ciszy działu planowania, żeby tam... O nie, nie po to, by tym robić to, co Wasyli Własow. Nie po to, by obmyślać, jak tu ulżyć ludziom z brygad roboczych. Tylko po to, by całymi godzinami wałkonić się, palić papierosy, marzyć o jeszcze jednej amnestii i roić o całkiem innym urzędzie, o innym gabinecie z dzwonkami na podwładnych, z baterią telefonów na biurku, ze szwadronem służbistych sekretarek i pełnymi korności petentami. Niewieleśmy o nim wiedzieli. Nie lubił mówić o swojej karierze w MWD, ani o jej stopniach, ani o zajmowanych stanowiskach, ani o zakresie swojej pracy, z typową dla byłych MWD-zistów skromnością. Szynel zaś jego był właśnie tego koloru, który tak wpadł w oko autorom księgi o kanale białomorskim. I nie przyszło mu nawet do głowy, aby tu w obozie spruć błękitne wypustki z fręcza i spodni. Jak widać, w ciągu jakichś 2 lat od siatki jeszcze nie zajrzał w głąb obozowej paszczy. Nie miał pojęcia, jak bezdenny jest lej archipelagu. Do naszego obozu dostał się rzecz jasna z wyboru. Tylko kilka przystanków trolejbusu dzieliło od obozu dom, gdzie mieszkał, gdzieś w okolicach placu Kałużskiego. I nie tknąwszy nigdy stopą dna, nienawidząc przy tym swoich obecnych sąsiadów, czasem puszczał farbę w trakcie naszych rozmów. Wychodziło na jaw, że zna dobrze to Krugłowa, który nie był jeszcze wtedy ministrem, to Frenkla, to znów Zawieniagina, a więc najwyższych dygnitarzy MWD. Napomknął któregoś dnia, że podczas wojny kierował budową dużego odcinka trasy kolejowej Syzrań-Saratów, a więc był zatrudniony we frenklowskim GUL ŻSS. Kierował? Cóż to mogło znaczyć w tym wypadku? Nie był żadnym inżynierem, był więc szefem kartelu obozów. Wszechmocny faworyt, awansowany załóżnik. I oto z takich wyżyn zleciał na łeb i szyję do poziomu prawie szeregowego więźnia. Siedział z artykułu 109. Jak na MWD to znaczyło, że brał w łapę nie według rangi, ale więcej. Dano mu 7 lat, jak dla brata, co znaczy, że nakradł się na 20. Stalinowska amnestia zmniejszyła mu wyrok do połowy. Miał siedzieć jeszcze 2 lata z niedużym okładem, ale cierpiał. Cierpiał, jakby miał całą dychę. Jedyne okno naszej izby wychodziło na park Nieskuczny. Całkiem blisko okien, tylko nieco niżej, kołysały się korony parkowych drzew. Widać było stąd kolejno i zadymki, i odwilż, i pierwszą zieleń. Gdy Pawła Nikołajewicza nic w pokoju nie wprawiało w rozdrażnienie, gdy gnębiący go smutek zmniejszał się do zwykłych ludzkich wymiarów, generał stawał sobie przy oknie i patrząc na park nucił cicho, a głos miał miły. Uśnij serce, niech sen tu zagości, nie budź mnie ani tego, co było. I bądź tu mądry, mógłby być najmilszym gościem w każdym salonie. A ileż zbiorowych mogił więźniarskich zostawił wzdłuż torów, które budował. Zakątek Nieskucznego, stykający się z naszą zoną, oddzielało od spacerowiczów pasmo pagórków. Był całkiem odosobniony, tyle że z naszych okien oglądaliśmy go my, faceci o golonych lbach. 1 maja jakiś lejtnant zaciągnął tu do tego zacisznego kąta swoją dziewczynę w kolorowej sukience. Ukryli się w ten sposób przed oczyma parkowej publiczności. Nas zaś wcale się nie krępowali, jakby to psy albo koty z okien patrzyły. Oficer wyobracał swoją pannę na trawie jak należy. Ona też nie należała do wstydliwych. Już nie wzywaj daremnie przeszłości. Przestań wielbić, coś niegdyś wielbiło. W ogóle izdebka nasza była obiektem modelowym. MWDzista i generał panowali nad nami niepodzielnie. Tylko za ich zgodą mogliśmy korzystać z kuchenki elektrycznej, bo była własnością społeczną, kiedy nie była im potrzebna. Tylko do nich należała decyzja, czy wietrzyć pokój, czy nie, gdzie stawiać obuwie, gdzie wieszać portki, kiedy przerywać rozmowę, kiedy kłaść się spać i kiedy wstawać. Parę kroków dalej wychodziły na korytarz drzwi Wielkiej Izby Ogólnej. Tam wiodła burzliwe życie rozhukana republika. Tam wszelkie autorytety odsyłano do ciężkiej i jasnej, z towarzyszeniem odpowiednich epitetów. Tu zaś istniały przywileje. I skoro nam na nich zależało, musieliśmy też szanować tutejsze prawa. Zdegradowany do poziomu nędznego malarza, nie miałem tu głosu. Stałem się proletariuszem i w każdej chwili można mnie było stąd wyrzucić do izby ogólnej. Prochorow, chłop ze wsi, chociaż miał rangę brygadzisty prydurków działu produkcji, wyznaczony został na to stanowisko tylko jako sługa, aby miał kto przynosić chleb i menaszki, pertraktować z nadzorcami i dyżurnymi, słowem odwalać całą brudną robotę. Był to właśnie ten chłopina z baśni Saltykowa-Szczedryna, który karmił i poił dwóch generałów. Tak więc podlegaliśmy z musu dwóm naraz dyktatorom. Ale gdzie była i co porabiała niezrównana rosyjska inteligencja? Doktor Prawdin, nie wymyśliłem tego nazwiska, neuropatolog, lekarz obozowy, miał 70 lat. Rewolucję przeżył zatem, mając już prawie 50. Był więc człowiekiem, który wyrósł i dojrzał w najświetniejszych latach rosyjskiej myśli, gdy panował w niej duch rzetelności, współczucia i miłości do ludu. Ach, jaką ten człowiek miał prezencję! Ogromna, imponująca głowa czcigodnego starca ze srebrną, rozwianą czupryną, której nie śmiała tknąć maszynka obozowego Cyrulika. Tego przywileju udzielił mu szef naszego sanitariatu. Jego portret byłby ozdobą okładki najlepszego w świecie czasopisma lekarskiego. Żadne mocarstwo nie powstydziłoby się takiego ministra zdrowia. Wydatny, świadom niejako swej wielkości, nos budził zaufanie do każdej diagnozy doktora Prawdina. Jego ruchy były stateczne i solidne. Postaci tak był okazałej, że prawie nie mieścił się na zwykłym metalowym łóżku. Przelewał się przez jego burty. Nie wiem, jaki był z niego neuropatolog. Mógł być chyba dobrym lekarzem, ale tylko w epoce rozluźnienia i rewerансów. A ponadto nie w żadnym szpitalu publicznym, lecz jedynie we własnym gabinecie z mosiężną tabliczką na drzwiach mieszkania, gdzie melodyjnie wybijał godziny zegar stojący i gdzie pan doktor nie musiał nic robić w pośpiechu, nie podlegając przy tym nikomu prócz własnego sumienia. Ale w międzyczasie zdążono pana doktora porządnie nastraszyć i to raz na zawsze. Nie wiem, czy siedział już wcześniej, czy go prowadzono pod mur podczas wojny domowej, nic by w tym dziwnego nie było, ale nastraszono go wystarczająco, nawet bez użycia rewolweru. Wystarczyło zapewne, że musiał pracować w przychodniach, gdzie normą było 9 chorych na godzinę, a czasu starczało tylko na puknięcie młoteczkiem w kolano. Wystarczało być członkiem lekarskiej komisji orzekającej w sprawach pracy albo członkiem komisji uzdrowiskowej albo wojskowej komisji uzupełnień, a wszędzie podpisywać orzeczenia i wiedzieć, że każdy podpis to wyrok na siebie samego, że jacyś koledzy już siedzą, że innym już grożono, a ty wciąż masz firmować karty zdrowia, orzeczenia, ekspertyzy, wyniki obdukcji, historię choroby, a każdy podpis to konflikt hamletyczny, dać zwolnienie czy nie dać, zdolny czy niezdolny, chory czy zdrowy. Pacjenci ciągną w jedną stronę, przełożeni naciskają zupełnie innej. Przerażony doktor tracił więc orientację, ustawicznie się wahał, drżał i żałował każdego swego kroku. Ale to wszystko działo się jeszcze na wolności. To były niewinne igraszki. Gdy już go jednak aresztowano jako wroga ludu, gdy śledczy przyprawił go groźbami o morderczy zawał serca, wyobrażam sobie, ilu ludzi mógł Prawdin pociągnąć za sobą ze strachu, chyba cały fakultet. Kim stał się teraz? Zwykły, kolejny przyjazd wolniaka, szefa służby zdrowia OLP. Jakiegoś starego pijanicy bez wykształcenia lekarskiego doprowadzał Prawdina do takiego zdenerwowania i konfuzji, że nie potrafił wtedy przeczytać najprostszych, pisanych po rosyjsku notatek w kartach chorobowych. Wątpliwości miał teraz 10 razy więcej. W obozie czuł się już zupełnie zagubiony i nie potrafił orzec, czy wolno zwolnić z pracy na pierwszy dzień człowieka z gorączką 37,7, a może go za to ktoś zbeszta, więc przychodził do naszej izby, błagając o radę. Potrafił zachować równowagę ducha nie dłużej niż przez dobę. Jeśli poprzedniego dnia doczekał się pochwały od komendanta obozu, niechby nawet od młodszego nadzorcy, czuł się potem bezpieczny przez 24 godziny, ale już następnego poranka nieubłagany lęk znów go nawiedzał. Pewnego razu wysyłano z obozu jakiś transport w trybie nagłym. Tak się śpieszono, że nie było czasu na przygotowanie wyjeżdżającym łaźni. Jeszcze mieli szczęście, że ich nie zapędzono na golasa pod lodowate prysznice. Starszy nadzorca przyszedł do Prawdina i kazał mu wystawić zaświadczenie, że transport poddany został procedurze sanitarnej. Prawdin jak zwykle wykonał rozkaz, ale co się z nim później działo? Wrócił do izby, opadł na łóżko jak podcięty, jął chwytać się za serce, jęczeć i nie dał się w żaden sposób uspokoić. Położyliśmy się spać. Prawdin palił jednego papierosa za drugim, latał do klozetu. Wreszcie już po północy ubrał się i z obłędem w oczach pobiegł do dyżurnego nadzorcy o przezwisku Mikrus, niepiśmiennego pitekantropa, ale z gwiazdką na czapce, prosić o radę. Co z nim teraz się stanie? Czy za takie przestępstwo wlepią mu drugi wyrok z artykułu 58? Czy może nie? Może tylko wyekspediują go z moskiewskiego obozu gdzieś na Zadupie? Miał w Moskwie rodzinę. Przynoszono mu dobre paczki. Bardzo mu zależało na naszym oboziku. Zahukany i zastrachany Prawdin utracił zdolność do wszelkich decyzji, nawet dotyczących praktyki sanitarnej. Nie potrafił niczego już wymagać, ani od kucharzy i dyżurnych, ani nawet od podwładnych z działu zdrowia. W stołówce było brudno, miski w kuchni zmywano byle jak, koce w szpitaliku nie były trzepane od wieków. Wszystko to Prawdin widział, ale nie był w stanie domagać się czystości. Tylko jedną miał manię, wspólną dla całej obozowej kadry kierowniczej. Zabawę tę znają wszystkie prawie obozy. Codzienne mycie podłóg w barakach mieszkalnych. Powietrze i pościel pełne były wilgoci. Wiecznie mokre podłogi butwiały. Prawdina nie szanował nawet ostatni dochodiaga w obozie. Nie grabił i nie oszukiwał go w więzieniach tylko ten, kto nie miał na to żadnej chęci. Izbę naszą zamykano na klucz i tylko dlatego zachował jeszcze swoje rzeczy porozrzucane dookoła łóżka. Tylko dlatego nie rozszabrowano dotąd jego nocnej szafki, zapewne najbardziej niechlujnej w całym obozie. Wszystko z niej się sypało i wylatywało na ziemię. Prawdin dostał 8 lat z artykułu 58, 10 i 11, to znaczy jako opozycyjny polityk, agitator i organizator. Ale łatwo było stwierdzić, że ta pyszna głowa pełna była naiwności godnej niedorozwiniętego dziecka. Nawet w trzecim roku odsiadki nie dojrzał jeszcze do tych myśli, które podczas śledztwa uznał ze skruchą za własne. Wierzył, że wszyscy siedzimy tu tylko chwilowo, jakby na żarty, że lada chwila ogłoszą wspaniałą, hojną amnestię, wszystko po to, abyśmy bardziej cenili sobie rozkosze wolności i wiedzieli, za co dziękować organom. Wierzył, że kołchozy kwitną, że plan Marszala jest ohydną amerykańską intrygą, mającą na celu ujarzmienie Europy. Wierzył, że alianci knują trzecią wojnę światową. Pamiętam, jak pewnego razu przyszedł cały rozjaśniony, promieniejący cichym, radosnym blaskiem, jak to bywa z bardzo wierzącymi ludźmi po głęboko przeżytym nabożeństwie. Jego duże oczy z obwisłą dolną powieką jaśniały nieziemską błogością w szerokiej, poczciwej, pełnej szczerości twarzy. Okazało się, że dopiero co skończyła się narada prydurków z zony. Komendant podobozu naprzód ich skrzyczał, waląc pięścią w stół, ale nagle zmienił ton i oznajmił, że ufa im jako swoim najbliższym, wiernym pomocnikom. I Prawdin z rozczuleniem wyznał nam, że po takich słowach chce się pracować wręcz z entuzjazmem. Gwoli sprawiedliwości trzeba przyznać, że generał skrzywił usta ze wzgardą. Nazwisko doktora nie kłamało. Był prawdomówny i kochał prawdę. Kochał, ale nie był jej godzien. W proporcjach naszego mikromodelu Prawdin był śmieszny. Ale jeśli od tego małego świadka przejść do dużego, to człowiek drętwieje ze zgrozy. Jaka część duchowej istoty naszej Rosji stała się właśnie taka, tylko ze strachu? Prawdin wyrósł w kulturalnym otoczeniu. Przez całe życie pracował umysłowo, miał dookoła siebie ludzi umysłowo wysoce rozwiniętych, ale czy był on inteligentem, to znaczy człowiekiem obdarzonym indywidualnym intelektem? W miarę upływu lat coraz bardziej zastanawiałem się nad znaczeniem terminu inteligencja. Wszyscy bardzo lubimy zaliczać się do niej, a przecież Nie wszyscy mamy do tego podstawy. W Związku Sowieckim sens tego słowa został zupełnie wypaczony. Do kategorii tej zaczęto zaliczać wszystkich, którzy nie żyją z pracy rąk i boją się takiej pracy. Objęto tym pojęciem wszystkich partyjnych, państwowych, wojskowych i związkowych biurokratów, wszystkich księgowych i rachmistrzów, mechanicznych niewolników debetu, wszystkich kancelistów. Z tym większą łatwością zalicza się do tej grupy wszystkich nauczycieli, nawet tych, którzy nie są niczym więcej niż tubami podręczników szkolnych, nie mają ani samodzielnych poglądów, ani własnych pojęć o wychowaniu. Wszystkich lekarzy, także tych, którzy umieją tylko wodzić piórem po formularzach historii choroby. I już bez żadnych wahań wlicza się do tej kategorii wszystkich, którzy kręcą się koło redakcji, wydawnictw, wytwórni filmowych, filharmonii, nie mówiąc już o ludziach, którzy publikują swoje utwory, kręcą filmy albo wodzą smykiem po strunach. A tymczasem żaden z tych wyróżników nie wystarcza, by uznać kogoś za inteligenta. Jeśli nie chcemy zatracić sensu tego pojęcia, nie możemy rozmieniać go na drobne. Czy ktoś jest inteligentem, to nie zależy od przynależności do określonej grupy zawodowej ani do wykonywanej pracy. Dobre wychowanie i dobre tradycje rodzinne też jeszcze nie wystarczają, by uczynić z kogoś inteligenta. Inteligent to taki człowiek, którego zainteresowanie życiem duchowym i pragnienie uczestniczenia w nim są stanowcze i stałe, nie zależą od zewnętrznych bodźców, a nawet przejawiają się im na przekór. Inteligentem jest ten, który rozumuje nie w sposób naśladowczy, kto nie małpuje nikogo. W naszej izbie dziwolągów za inteligentów pierwszej klasy uchodzili Bielajew i Zinowiew. A co się tyczy na przykład dziesiętnika Oraczewskiego i magazyniera z narzędziowni, wiejskiego chama Prochorowa, to ich obecność raniła wręcz duszę tamtych wyższych istot. Toteż, gdy byłem jeszcze panem prezesem Rady Ministrów, generał i MWdzista zdążyli zwrócić się do mnie, żądając, aby z naszej izby wyrzucić tych obu chamów, bo brudni, bo kładą się w buciorach na łóżku, bo w ogóle nieinteligentni. Generałowie zapragnęli więc pozbyć się chłopa, co ich karmił i poił. Ale mnie ci dwaj podobali się. Sam jestem chłopem w głębi duszy. I w naszym pokoju wytworzyło się coś na kształt równowagi. A wkrótce generałowie zapewne proponowali już komu innemu, aby wyrzucić z kolei mnie. Oraczewski rzeczywiście wygląd miał dość ordynarny. Nic w nim nie było inteligenckiego. Z całej muzyki uznawał tylko pieśni ukraińskie. Pojęcia nie miał ani o dawnym malarstwie włoskim, ani o nowoczesnym francuskim. Czy lubił książki? Nie wiadomo dokładnie, bo w obozie było ich brak. Nie wtrącał się do oderwanych dyskusji toczonych w naszym pokoju. Zdawało się, że nie docierają do jego uszu najudatniejsze monologi Bielajewa o Sudanie angloegipskim czy Zinowiewa o jego mieszkaniu. Wolne chwile lubił spędzać w milczeniu na posępnych rozmyślaniach, a zwykł był trzymać wtedy nogi na poręczy łóżka, bo przecież niewykluczone, że dokąd jeszcze trzeba będzie wyjść. Otóż czy rozsądny człowiek może odmówić sobie tej przyjemności, żeby trochę poleżeć? A buty ściągać za każdym razem, toć to fatyga. Przecież wzute są ciasno na podwójne onuce. Na wszystkie samoudręki naszego doktora też reagował z tępawą obojętnością. I nagle po godzinnym albo i dwugodzinnym milczeniu potrafił bez żadnego związku z tym, co działo się w pokoju, rzec tragicznym tonem. Tak, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż artykułowi 58 wyjść na wolność. W praktyce natomiast spory o właściwościach rozmaitych przedmiotów potrzebnych do życia, o zasadach bytu codziennego, wdawał się chętnie, z całym rusińskim uporem i dowodził zapalczywie, że walonki psują się od suszenia ich na piecu, że lepiej i przyjemniej nosić je całą zimę bez suszenia. Tak, że jaki tam z niego w ogóle był inteligent. Z nas wszystkich On jeden szczerze był oddany budowie. Mógł o tej robocie mówić zajmująco, także poza godzinami pracy. Dowiedziawszy się, że więźniowie połamali gotowe już przepierzenia i porąbali je na opał, ścisnął swój chamski łeb chamskimi łapami i zaczął kiwać się z boku na bok jak z wielkiego bólu. Nie mógł pojąć tubylczego barbarzyństwa. Może dlatego, że siedział dopiero od roku. Przyszedł ktoś i powiedział, że betonową płytę upuszczono z ósmego piętra na ziemię. Wszyscy jęknęli. Nie zabiła nikogo? A Oraczewski. Widział ktoś może, jak ta płyta się rozbiła? W jakich kierunkach idą pęknięcia? Płyty odlewane były według jego rysunków i chciał wiedzieć, czy dobrze zaprojektował armaturę. W grudniu podczas mrozów zebrali się w biurze brygadziści i dziesiętnicy, żeby trochę się pogrzać i podzielić obozowymi ploteczkami. Wszedł Oraczewski, ściągnął rękawice i uroczyście, ostrożnie wytrząsnął z niej na stół zmarzłego, ale żywego, czarno-pomarańczowego motyla wielkiej piękności. Macie tu motyla, co przetrzymał 19-stopniowy mróz. Siedział na krokwiach pod dachem. Wszyscy zamilkli, skupili się dookoła motylka. Ci szczęśliwcy, którym uda się przetrzymać obóz, wyjdą stąd chyba nie w innym stanie niż ten odrętwiały owad. Oraczewski dostał tylko 5 lat. Wsadzono go za zbrodnię mimiczną, całkiem jak z Orwella, za uśmiech. Był wykładowcą w szkole saperów. W pokoju nauczycielskim pokazał innemu wykładowcy jakiś ustęp w prawdzie i uśmiechnął się przy tym. Rozmówca wkrótce zginął na froncie i nikt nie mógł wiedzieć, na jaki temat uśmiechnął się Oraczewski. Ale uśmiech ten nie uszedł czyjejś uwagi, a sam fakt śmiechu przy lekturze centralnego organu partii już jest bluźnierstwem. Następnie Oraczewskiemu zaproponowano wygłoszenie referatu politycznego. Odparł, że rozkaz wykona, ale uprzedza, że brak mu odpowiedniego nastroju. To już była ostatnia kropla. Kto z tych dwojga, Prawdin czy Oraczewski, bliższy był naszym pojęciom o inteligencji? Trzeba teraz powiedzieć coś o Prochorowie. Było to chłopisko dorodne, o ciężkim kroku, ciężkim spojrzeniu. Niewiele było w jego twarzy życzliwości, a uśmiechał się dopiero po namyśle. Takich ludzi nazywa się na archipelagu burę wilki. Nie czuło się w nim skłonności do ustępstw ani do dobrych uczynków. Ale od razu spodobało mi się, że menaszki dla Zinowiewa, a chleb dla Bielajewa przynosił bez żadnego służalstwa, fałszywych uśmieszków, bez żadnego zbędnego gadania. Wnosił je jakby wyniośle, surowo, pokazując, że służba służbą, ale on też nie jest żadnym pętakiem.